The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Zegary wskazują, że minęła godzina 11, a więc czas na polski program radiowy nadawany ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. Dziś jest wtorek, 10 dzień grudnia, jest to 345 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 21 dni. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o 7.11, a zajdzie o 16.35. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin 23 minuty i 52 sekundy. A imieniny obchodzą Daniel i Julia. Najlepsze życzenia kierujemy jak codziennie do naszych jubilatów i naszych solenizantów. Dobrego zdrowia i spełnienia Państwa marzeń. Dziś wysoka temperatura, 58 stopni, możliwość opadów deszczu po południu, jutro za 64 i na pewno będzie padać. Ale uwaga, w czwartek już 38 i pozostałe 10 dni to właśnie od 34 stopni do 42. A powiedzenie dnia dzisiejszego. Kłamstwem można karmić ludzi, ale nie można ich wyżywić, powiedział to Lesław Nowara.
Trafia się czas, jedyny w roku, gdy zwalnia płuc zmęczonych miast. Z nieba do serc zlatuje spokój, przynoszą go posłańcy gwiazd. Trafia się czas, cały z nadziei, że dobro w nas pokona lęk i z dnia na dzień na lepsze zmieni to wszystko, co traciło sens. Od nieba do nieba z postojem na trud, od święta do święta, od cudu po cud. I jak co rok stoję przy oknie, cichą noc życzenia śle, by dzisiaj nikt nie był samotny, by dzisiaj nikt się nie czuł źle. A tych, co już są ponad nami, życzliwy niech dobiegnie szept, że wszyscy się kiedyś spotkamy.
Yeah!
Był to utwór Ani Wyszkoń, noszący tytuł Od nieba do nieba. Komunikat finansowy. Ropa Brent w dół, $71.87, to cena za baryłkę. WTI, mała zwyżka, 68,16. Złoto o 0,5% poszło w górę, a dziś notowanie jest następujące. $2,697.49 to cena za uncję. Dolar w Polsce kosztuje dzisiaj 4 zł i 5 groszy. A teraz nasze kalendarium. Rok 1520. Na przedmieściach Wittenbergi Marcin Luther spalił publicznie papieskie księgi prawnicze wraz z wydaną przez papieża Leona X bulę Exsurgi Domini, zawierającą potępienie i wzywającą do odwołania jego nauk. 1671. Sułtan Imperium Osmańskiego Mehmed IV wypowiedział wojnę Polsce. 1796. Nowy car Paweł I ogłosił amnestię dla uczestników insurekcji kościuszkowskiej przebywających na zesłaniu w Rosji. 1817. Mississippi jako 20 stan dołączył do Unii. 1861. Wojna secesyjna. Kentucky jako 12 stan przystąpiło do Skonfederowanych Stanów Ameryki. 1874. We wsi Kłoda Mała koło Białej Podlaski w proteście przeciwko szykanom związanym z narzuceniem wyznania prawosławnego dokonała samopalenia rodzina Koniuszewskich, rodzice z dwójką małych dzieci. Józef Koniuszewski za odmowę porzucenia grekokatolizmu został pobity, obciążony podatkami i zamknięty w areszcie. Desperacką decyzję podjął na wieść o przymusowym chrzcie córki w cerkwi prawosławnej. 1889. Amerykanin George Stephen Parker opatentował pierwsze wieczne pióro. 1890. Zakończono budowę nieistniejącego już pierwszego nowojorskiego drapacza chmur New York World Building. 1901. Wręczono po raz pierwszy Nagrody Nobla. 1903. Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie i Henry Becquerel odebrali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. 1905. Henryk Sienkiewicz odebrał Literacką Nagrodę Nobla. W 1924 był to Władysław Reymond za powieść Chłopi. 1936. Król Wielkiej Brytanii Edward VIII Windsor zrzekł się tronu z powodu planowanego zawarcia małżeństwa z amerykańską rozwódką Wally Simpson. 1939. NKWD aresztowało we Lwowie w dniach 9 i 10 grudnia około 2000 oficerów Wojska Polskiego, których osadzono w poklasztornym więzieniu przy ulicy Kazimierzowskiej, a następnie wywieziono w głąb ZSRR. 1942. Rząd RP na uchodźstwie przesłał pierwszy oficjalny raport o Holokauście, tak zwaną notę Raczyńskiego, do ministrów spraw zagranicznych 26 państw, sygnatariuszy Deklaracji Narodów Zjednoczonych, sporządzonych na podstawie dokumentów przywiezionych do Londynu przez kuriera Jana Karskiego w postaci mikrofilmów sporządzonych przez niego w latach 1940-1942. 1983. Danuta Wałęsa w imieniu swego męża Lecha odebrała w Oslo pokojową Nagrodę Nobla. 1996. Wisława Szymborska odebrała Literacką Nagrodę Nobla. I w roku 2013 Urugwaj jako pierwszy kraj na świecie zalegalizował uprawę, sprzedaż i zażywanie marihuany. za natomiast w roku 2019 laureatką literackiej Nagrody Nobla. Wręczono ją w Oslo. Oldze Tokarczuk.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Niewykluczone, że jeszcze dziś Marcin Romanowski trafi do aresztu śledczego. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące posła Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister ma zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przed prokuraturą krajową jest Witold Banach. Witku, jaka jest procedura związana z zatrzymaniem Marcina Romanowskiego?
Aby zacząć jakiekolwiek działania, policjanci muszą otrzymać z Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa nakaz aresztowania polityka. Dokumentacja ma trafić do policji drogą mailową. W nakazie powinien być wskazany adres zamieszkania Marcina Romanowskiego. Jeżeli jest to teraz szpital, funkcjonariusze udadzą się do placówki medycznej. Tam lekarz dyżurny oceni stan pacjenta, który, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie przewieziony karetką i osadzony w odpowiednim areszcie. Mówił o tym prokurator Piotr Woźniak z prokuratury krajowej.
Sąd wskazał, iż w przypadku zatrzymania podejrzanego zaleca umieszczenie go w jednostce penitencjarnej dysponującej szpitalem w ośrodku zamkniętym, jakim jest areszt.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt dla byłego wiceministra sprawiedliwości w zakresie obawy matactwa i zagrożenia wysoką karą. Obrońca Romanowskiego zapowiedział, że będzie odwoływał się od decyzji sądu.
Witold Banach, bardzo dziękuję za te relacje. Polscy dorośli mają problemy z czytaniem, ze zrozumieniem, matematyką i rozwiązywaniem problemów. To wyniki badania Międzynarodowego Umiejętności Dorosłych. Wzięło w nim udział 5 tysięcy osób w wieku od 16 do 65 lat. Niemal 40% nie poradziło sobie z prostymi zadaniami na rozumienie tekstu, prawie połowa z rozwiązywaniem problemów. Wyniki są gorsze niż w poprzednim badaniu. Więcej szczegółów ma Katarzyna Ingram.
Badanie sprawdza umiejętności potrzebne w codziennym życiu, mówi kierownik polskiej wersji PIAK Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych.
Jak przeczytać opis leku, tak? Jak znaleźć informacje w gazetce promocyjnej, czy też jak zinterpretować rozkład jazdy.
Wyniki badania mogą być niedoszacowane.
Polscy dorośli znacznie częściej omijali pytania w teście, mieli znacznie krótsze czasy odpowiedzi.
Kształcenie dorosłych to kwestia do poprawy, mówi dyrektor IBE Maciej Jakubowski.
W Polsce wciąż jest bardzo duża grupa dorosłych, która nie uczestniczy w żadnym kształceniu i też często w pracy nie używa umiejętności, które na przykład chociażby wynosi ze szkoły.
Najlepiej wypadły kraje skandynawskie i Japonia. Polska znalazła się w grupie krajów o niższych średnich, razem z Włochami, Portugalią, Litwą i Chile. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Tysiące ludzi są odcięte od świata z powodu osunięć ziemi na północy Norwegii. Najwyższy poziom zagrożenia lawinowego ogłoszono wokół miasta Tromsø. Warunki drogowe w tym rejonie są bardzo trudne ze względu na obfite opady deszczu i silny wiatr. Z wielu wsi nie można wyjechać ani do nich dotrzeć. Policja zatrudni emerytowanych funkcjonariuszy. Nabór do służby już się rozpoczął. Nie ma górnej granicy wieku. Program ma zmniejszyć liczbę wakatów. Będzie to tak zwana służba kontraktowa, podpisywana na okres od 3 do 5 lat.
Biorąc pod uwagę ich doświadczenie, zaangażowanie, możemy ich ponownie wcielić do służby i oprócz pobieranej emerytury będzie im przysługiwała pensja ze służby kontraktowej. Postępowanie dla byłych policjantów jest skrócone m.in. o test wiedzy, a jeżeli odchodzili z policji będąc oficerami policji lub też nie minęło jeszcze 5 lat od odejścia z policji, nie dotyczy ich test sprawności fizycznej.
Powiedział podinspektor Michał Sienkiewicz z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Pierwsi emerytowani policjanci mają zostać przyjęci 30 grudnia. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu w rafinerii koło Florencji. Rano znaleziono ciała 2 osób. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna. Rannych zostało 26 osób. Do eksplozji doszło wczoraj w składzie paliwa rafinerii koncernu Eni w miejscowości Calenzano. Lokalne władze przekazały, że wybuch nastąpił podczas tankowania cystern, a prawdopodobną przyczyną był wyciek paliwa. Siła wybuchu była tak wielka, że spowodowała ogromne zniszczenia w przemysłowej strefie miasteczka. Rosjanie przesuwają się w kierunku Pokrowska w Donbasie. W ostatnich dniach zintensyfikowali tam ataki. Udało im się zająć kilka miejscowości w pobliżu miasta. Możliwości ukraińskiej obrony są ograniczone z powodu braków w ludziach i sprzęcie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko.
Jak wynika z danych analitycznego portalu Deep State, w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie znacząco rozszerzyli i przesunęli klin natarcia na Pokrowsk. Atakują od strony wschodniej, ale przede wszystkim próbują otoczyć miasto od południa. Zajęli m.in. znajdującą się na przedmieściach Pokrowska wieś Szewczenko. Pokrowsk to strategicznie ważne miasto. Jego zdobycie może być dla Rosjan kolejnym krokiem do zajęcia całości Donbasu. Ukraińcy tymczasem odczuwają deficyt żołnierzy, ale też uzbrojenia. Nad Dnieprem pojawiają się nieoficjalne informacje o możliwości obniżenia do 18 roku życia wieku poboru do armii. Według medialnych doniesień takie rozwiązanie miała sugerować władzom w Kijowie administracja prezydenta USA. Do spekulacji odniósł się prezydent Zełenski. Jak zaznaczył, zamiast zmniejszania wieku poborowych, należy raczej skoncentrować się na odpowiednim zabezpieczeniu już istniejących brygad w sprzęt i amunicję. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
Bogdan Święczkowski na czele Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent powołał go na nowego prezesa w miejsce Julii Przyłębskiej.
To tylko dopełnia obraz upadku tej instytucji. Z byłym szefem służb na czele mówił europoseł adwokat Michał Wawrykiewicz w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce.
To jest taka nawet nie groteskowa atrapa, ale wręcz żałosna atrapa organu konstytucyjnego, który mamy zapisany w naszej ustawie zasadniczej. Bardzo bliska osoba Zbigniewa Ziobry, współodpowiedzialna za destrukcję i wymiaru sprawiedliwości, zagnębienie polskich prokuratorów, sędziów.
Bogdan Święczkowski to najmłodszy stażem sędzia w Trybunale Konstytucyjnym.
W latach 2006-2007 stał na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Po ponownym dojściu PiSu do władzy był wiceministrem sprawiedliwości, potem stanął na czele Prokuratury Krajowej.
Rząd zajmie się ustawą o likwidacji CBA. To jeden z punktów umowy koalicyjnej.
Rada Ministrów zbiera się w południe.
Wnioskodawcą projektu ustawy o likwidacji CBA jest szef resortu spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Część zadań biura przejmie pion antykorupcyjny w policji. Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Zadania zostaną także podzielone między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową. Pierwotnie planowano, że CBA zostanie zlikwidowane od stycznia przyszłego roku. Teraz plany są takie, by miało to miejsce w połowie roku. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział bowiem, że ustawę zawetuje. Ministrowie omówią także program polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się już 1 stycznia. Premier Donald Tusk wcześniej zapowiadał, że głównym priorytetem będzie bezpieczeństwo w kilku wymiarach, między innymi militarnym, energetycznym i żywnościowym. Prezydencja trwa 6 miesięcy. Pierwszy i do tej pory jedyny raz kierowaliśmy pracami Unii w 2011 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4 kobiety zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
To barmanki, tancerki i kierowniczki nocnych klubów, w których wyłudzano pieniądze od klientów. W sprawie jest już ponad 100 podejrzanych.
To kolejne zatrzymania w głośnej aferze klubów ze striptizem, w których upajano klientów, a potem wyłudzano od nich wysokie kwoty za rzekome usługi. W jednym z krakowskich lokali tak upitego Brytyjczyka okradziono, a gdy zasłabł, nie udzielono mu pomocy i 36-latek zmarł. Tym razem pracownice klubów z Siemianowic, Zakopanego, Krakowa i Jaworzna miały w podobny sposób wyłudzić od klientów łącznie 300 tysięcy złotych. W Dolnośląskim Wydziale Prokuratury Krajowej kobiety usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i rozbojów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
Żołnierze na Litwie ćwiczą, jak przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym.
W manewrach biorą udział także Polacy.
Ćwiczenia o kryptonimie Zaufanie 2024 mają przygotować przede wszystkim żołnierzy z jednostek związanych z operacjami informacyjnymi. Wojskowi szkolą się m.in. w zakresie planowania i realizacji zadań we współpracy z władzami cywilnymi. Scenariusz ćwiczeń przewiduje symulację międzynarodowego konfliktu. Zadaniem żołnierzy jest współpraca z przedstawicielami instytucji państwowych, organizacji, a także mieszkańcami. Wojsko ma przygotowywać m.in. komunikaty informacyjne i ćwiczyć odporność na różne incydenty. W ćwiczeniach bierze udział ponad 200 żołnierzy z Litwy i państw NATO, takich jak Belgia, Estonia, Stany Zjednoczone, Łotwa, Polska i Niemcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Tę część informacji przedstawiła Anna Kowalik-Brankati. A teraz jeszcze raz powiadomienie, że dzisiaj od godziny 10, a raczej 9 do 5 po południu będzie specjalny dyżur konsularny, podczas którego będą przyjmowane wnioski o wydawanie paszportów w Domu Polskim pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii. Z tym, że istnieje bardzo ważna sprawa, mianowicie w celu zapewnienia sobie sprawnej obsługi, konsulat wprowadził obowiązkowe zapisy tylko przez internet. A więc raz jeszcze podaję stronę, może Państwo zdążycie, www.e-konsulat.gov.pl. Raz jeszcze strona internetowa, myślę, że można dokonać rezerwacji jeszcze, www.e-konsulat.gov.pl.
Nocnej ciszy słychać głos, Bóg się rodzi, truchleje moc. Wielka radość zbiera w nas, w domach i w sercach, świąteczny czas.
Oto dalsze informacje. Sensacyjne wieści w sprawie sprzedaży TVN. Transakcja już jest dogadana. Andrzej Stankiewicz w najnowszym wydaniu Stanu Wyjątkowego poinformował, że losy TVN są już niemal przesądzone. Przejęciem stacji mają być zainteresowane podmioty związane m.in. z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wiele na to wskazuje, że transakcja jest już dogadana. Jest duża radość u części polityków Prawa i Sprawiedliwości, zdradził. Od pewnego czasu spekuluje się, że telewizja TVN może zostać wystawiona na sprzedaż. Przejęciem grupy TVN od Warner Brothers. Discovery są zainteresowane czeskim koncernem PPF oraz holdingiem węgierskiego miliardera Josefa Widi, związanego z Lorisem Musarenem, bliskim współpracownikiem premiera Węgier Viktora Orbana. Do tych doniesień odniósł się Andrzej Stankiewicz w najnowszym wydaniu Stanu Wyjątkowego. Zdradził, że transakcja jest już dogadana. Jest duża część radości u polityków PiSu, powiedział. Z kolei Kamil Dziuba w najnowszym stanie wyjątkowym zastanawia się, jak na ten ruch zareaguje polski rząd. Rząd ma pewne narzędzia, choć są one narzędziami ostatecznymi. Słyszeliśmy taką wersję od bardzo wysoko postawionych członków obozu władzy, że jeżeli okaże się, że za węgierskim kapitałem stoi na przykład kapitał rosyjski albo chiński, to rząd może powołać się na bezpieczeństwo państwa i w ostateczności nie pozwolić nadawać, powiedział Dziubka. W przestrzeni medialnej pojawiły się plotki, że w wypadku sprzedaży TVN przez amerykańskich właścicieli kandydatem na prezesa stacji ma być Daniel Obajtek. Sam europoseł tuż przed posiedzeniem w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli stwierdził w rozmowie dziennikarzem TVN24, że już niedługo będę chodził do tej stacji jak do siebie. Newsweek przypomina, że Daniel Obajtek ma kontakty na Węgrzech. Gdyby transakcja doszła do skutku, były prezes Orlenu stałby się naturalnym kandydatem na prezesa TVN, uważa Andrzej Stankiewicz. Deportację rozpoczniemy w Chicago, powiedział Tom Homan, wybrany przez prezydenta elekta Donalda Trumpa na nowego cara granic. Homan w poniedziałek wieczorem był na spotkaniu w chicagowskiej dzielnicy Portage Park. Spotkanie zorganizowały Law and Order PAC i Northwest Side GOP Club. Homan powiedział, że prezydent elekt wybrał go do przeprowadzenia największej operacji deportacyjnej, jaką Stany Zjednoczone kiedykolwiek widziały. I ujawnił, że operacja ta rozpocznie się w Chicago, zaraz po inauguracji Trumpa na nową kadencję 20 stycznia. Zaczniemy tutaj, w Chicago, w stanie Illinois. Jeśli burmistrz Chicago nie chce nam pozwolić, to niech odsunie się na bok, powiedział Homan. Jeśli świadomie będzie ukrywał nielegalnych, to pociągnę go do odpowiedzialności karnej, kontynuował Tom Homan. Ostro zaatakował nie tylko burmistrza Chicago, ale także gubernatora Illinois, który obiecał walczyć z planami masowej deportacji. Szacuje się, że od sierpnia 2022 roku do Chicago przyjechało ponad 50 tysięcy migrantów, na których miasto i władze Illinois wydały miliony dolarów. Stanowcze słowa Homana na temat nielegalnej imigracji były owacyjnie przyjęte przez zgromadzonych. Homan powiedział, że nie ma planów rozdzielania rodzin. Na wizytę przyszłego strażnika granic zareagowało biuro gubernatora Illinois J.B. Pritzkera i wydało następujące oświadczenie, cytuję. Nie jest tajemnicą, że Illinois stoi w obliczu niezliczonych, bezpodstawnych ataków ze strony administracji Donalda Trumpa w ciągu najbliższych 4 lat. Zamiast odpowiadać na każdą niedorzeczną przechwałkę Trumpa, gubernator Pritzker koncentruje się na tym, na czym koncentrował się podczas pierwszej kadencji Trumpa – kompletnym rządzeniu naszym stanem, by uniknąć chaosu. Koalicja rządowa nie uznaje nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jej zdaniem wybór ten jest obarczony wadą prawną, bo w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów znajdowały się osoby nieuprawnione, tak zwani sędziowie dublerzy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak mówi, że z tego powodu Trybunał jest niekonstytucyjny. Ewa Szymanowska z Polski 2050 uważa, że prezes Trybunału powinien być osobą apolityczną. Tymczasem Bogdan Święczkowski jest blisko związany z PiS-em. W 2011 roku uzyskał mandat posła z tej właśnie partii. Ewa Szymanowska ma również wątpliwości, czy nowy prezes ma kompetencje do pełnienia tej funkcji. Wybór prezesa chwalą natomiast politycy największej partii opozycyjnej. Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości liczy na to, że nowy prezes będzie skutecznie odpierał ataki koalicji rządowej wymierzone w Trybunał. Wczoraj Bogdan Święczkowski został prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Były prokurator krajowy odebrał akt powołania od prezydenta Andrzeja Dudy. Poprzednia prezeska Trybunału Julia Przyłębska zrezygnowała z funkcji pod koniec listopada. Izraelskie siły są około 25 km od Damaszku, informują syryjskie źródła bezpieczeństwa. Izrael przejął strefę buforową w południowej Syrii i przeprowadził serię nalotów na bazy wojskowe i lotnicze. Rano w Damaszku słychać było głośne eksplozje. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że po upadku reżimu Asada doszło do 310 nalotów na Syrię. Celem izraelskiej armii są fabryki zbrojeniowe, magazyny broni, amunicji, lotnisko oraz ośrodki naukowe, m.in. w Damaszku, w którym według Izraela ma być produkowana broń chemiczna. Izrael twierdzi, że prowadzi naloty, aby zapobiec przejęciu broni przez ekstremistów i nie będzie ingerował w syryjski konflikt. W niedzielę Izrael zajął strefę buforową na wzgórzach Golan. Spotkało się to z ostrą krytyką Arabii Saudyjskiej i Egiptu. Rzecznik izraelskiej armii zaprzeczył, by wojsko weszło poza tę strefę i dotarło w okolice Damaszku. Zastanawiam się, jak długo jeszcze świat tolerował będzie poczynania Izraela. Najpierw naloty na Gazę i West Bank, a teraz później na Liban, a teraz na Syrię. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszego rozdziału powieści Niebo i Piekło. Czyta Filip Kosior, autorem tej trzeciej części trylogii o wojnie secesyjnej jest oczywiście John Jakes.
Księga pierwsza. Stracone pozycje. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że tak zwane oderwane stany praktycznie utraciły więź z Unią oraz że jedynym celem rządu cywilnego i wojskowego jest ponowne zapewnienie tym stanom tej więzi. Wierzę, że jest to nie tylko możliwe, ale też w gruncie rzeczy łatwe, jeśli nie będzie się decydować, a nawet w ogóle rozważać, czy stany te kiedykolwiek znalazły się poza Unią. Jeśli bezpiecznie wrócą do domu, okaże się zupełnie nieistotne, czy kiedykolwiek go opuszczały. Ostatnie przemówienie Abrahama Lincolna z balkonu Białego Domu, 11 kwietnia 1865 roku. Zetrzeć zdrajców. Zetrzeć zdrajców w proch. Kongresman Thaddeus Stevens po zamordowaniu Lincolna. 1865 rok. A rozdział pierwszy. Kolumny ognia strzeliły w niebo. W trakcie bitwy zapaliło się suche pożycie lasu, a następnie stanęły w płomieniach drzewa. Dym wdzierał się do oczu i niemal nie było widać wrogich strzelców. Charles Maine pochylił się nad karkiem swojego siwka Sporta i zaczął wymachiwać słomkowym kapeluszem, wołając: ha! Ha! Przed nim galopowało z rozwianymi grzywami 20 pięknych kawaleryjskich koni. Pędziły to w jedną, to w drugą stronę, usiłując skryć się przed ogniem i upiornym blaskiem.
Nie pozwól im kręcić się w kółko! Krzyknął Charles do Abe'a Woolnera, którego nie mógł dostrzec w gęstym dymie. Zaklekotały karabiny. Niewyraźna sylwetka z lewej strony zwaliła się z siodła. Czy uda im się wyrwać? Muszą to zrobić. Ich armia desperacko potrzebowała tych skradzionych wierzchowców. Krzepki sierżant w błękitnym mundurze Unii wyskoczył zza pnia. Wymierzył i strzelił w łeb klaczy na czele stada. Zarżała i upadła. Kasztanek biegnący za nią potknął się i runął na ziemię. Charles, galopując obok, usłyszał trzask kości. Usmarowana kurzem twarz sierżanta z północy rozpromieniła się w uśmiechu. Kasztanek też dostał kulę w łeb. Żar parzył twarz Charlesa. Dym niemal go oślepił. Abe Woolner i pozostali członkowie ubranej w szarości grupy prawie całkowicie zniknęli z pola widzenia. Tylko konieczność dostarczenia zwierząt generałowi Hamptonowi zmuszała Charlesa do brnięcia przez to piekło, w którym światło słońca wymieszało się z ogniem. Zaczęły go boleć płuca. Z trudem łapał powietrze. Zdawało mu się, że w miejscu, gdzie kończył się pożar lasu, ujrzał umożliwiającą ucieczkę lukę. Ostrogami ponaglił konia. Sport zareagował właściwie.
Eb, tam z przodu! Widzisz to?
Jedyną odpowiedzią był wzmożony ostrzał karabinów, głośniejsze krzyki, więcej jęków, ludzi i koni padających na płonące liście, które zaścielały ziemię. Charles mocniej wcisnął kapelusz na głowę i wyrwał z kabury wojskowego kolta kalibru 44. Odciągnął kurek. Przed nim na drodze ucieczki stało trzech żołnierzy Unii. Podnieśli bagnety. Ustawili się bokiem do pędzących koni. Jeden z nich wepchnął bagnet w brzuch srokacza. Trysnął gejzer krwi. Raniony śmiertelnie koń zarżał przeraźliwie i upadł. Ta brutalność wobec zwierzęcia rozwścieczyła Charlesa. Wystrzelił dwa razy, ale sport pędził po tak nierównym terenie, że nie istniała szansa trafienia. Nadbiegło całe stado i trzej żołnierze Unii wymierzyli. Jedna z kul trafiła sporta między oczy. Krew bryznęła Charlesowi w twarz. Zawył jak szalony, gdy przednie nogi siwka się ugięły. Runął na ziemię przez łeb konia. Wylądował twardo. Chwiejnie uniósł się na rękach i kolanach. Jeszcze jeden uśmiechnięty chłopiec z Unii wymachiwał bagnetem. Charles miał wrażenie, że oślepia go pomarańczowe światło, a żar był tak intensywny, że niemal palił skórę. Unionista przekroczył sporta konającego na ziemi i wepchnął bagnet w brzuch Charlesa, po czym ciągnąc ostrze w górę otworzył mu ciało od pępka po żebra. Drugi żołnierz przyłożył mu karabin do głowy. Charles usłyszał huk, poczuł uderzenie, po czym las pociemniał.
Panie Charles, naprzód, to jedyna droga. Panie Charles, proszę się obudzić.
Otworzył oczy. Ujrzał kobiecą sylwetkę skąpaną w szkarłatnej poświacie. Z wysiłkiem wciągnął powietrze.
Szkarłat. Las płonął.
Nie. Światło wydobywało się z czerwonych abażurów lamp gazowych wokół salonu. Nic nie płonęło. Nie było gorąco.
Augusta?
Zapytał wciąż niezbyt rozbudzony. Och, nie, proszę pana. Odparła ze smutkiem. To ja, Maureen. Strasznie pan krzyczał. Myślałam, że może ma pan jakiś atak. Charles usiadł i odrzucił ciemne loki ze spoconego czoła. Od jakiegoś czasu nie obcinał włosów. Opadały mu teraz na kołnierz wyblakłej błękitnej koszuli. Chociaż miał zaledwie 29 lat, za sprawą cierpień i rozpaczy stracił wiele ze swojej urody. W salonie apartamentu chicagowskiego hotelu Grand Prairie dostrzegł na fotelu swój pas. W kaburze spoczywał Colt z 1848 roku z wygrawerowaną sceną walki Indian z dragonami. Na oparciu fotela leżało jego wykonane na wzór cygański poncho z resztek beżowych spodni, zwierzęcych futerek, mundurów Unii, żółtych i czerwonych szalików. Zszył je sztuka po sztuce podczas wojny, by nie marznąć.
Wojna. Zły sen? Powiedział. Obudziłem Gasa?
Nie, pański synek mocno śpi. Tak mi przykro, że miał pan złe sny.
Mogłem się domyślić, że to tylko koszmar. Śnił mi się Abe Woolner i mój koń Sport. Obaj, człowiek i koń, już nie żyją. Przetarł oczy. Wszystko w porządku, Maureen. Dziękuję.
Tak, proszę pana. Powiedziała z powątpiewaniem w głosie i cicho wyszła.
W porządku? Pomyślał. Czy w ogóle kiedykolwiek coś jeszcze będzie w porządku?
Podczas wojny, tracąc Augustę Barclay, stracił wszystko. Zmarła podczas porodu. Dała mu syna, o którym dowiedział się dopiero po jej śmierci. Wciąż nie mógł wyrwać się spod władzy snu. Widział i czuł płonący las. Tak właśnie poszła z dymem puszcza Wilderness. Miał wrażenie, że żar zagotował mu krew. Bardzo odpowiedni sen. Był przecież wypalonym człowiekiem.
a gdy nie spał, trapiły go dwa pytania. Gdzie znaleźć spokój? Gdzie znaleźć dla siebie miejsce w kraju, w którym już nie trwa wojna? Jego jedyna odpowiedź na oba pytania brzmiała – nigdzie. Znów odgarnął włosy z czoła. Podszedł do komody i nalał do szklanki mocnego alkoholu. Zachodzące czerwone słońce barwiło dachy domów na Randolph Street, widoczne z narożnego okna. Charles właśnie kończył drinka, wciąż usiłując otrząsnąć się z koszmaru, gdy wuj Augusty, generał brygady Jack Duncan, przemaszerował przez korytarz hotelowy.
Charlie, mam złe wieści, oznajmił na wstępie.
Duncan był krzepkim mężczyzną o siwych, pofalowanych włosach i rumianych policzkach. W galowym stroju prezentował się wspaniale. Kurtka, pas, pendent, szarfa z włożonymi za nią rękawicami. Pod pachą trzymał kapelusz z czarną jedwabną kokardą. Na nowym stanowisku w sztabie dywizji Mississippi w Chicago otrzymał stopień kapitana. Większość wojennych mianowań cofnięto, ale tak jak inni, Duncan miał prawo do używania wyższego tytułu. Nosił jedną srebrną gwiazdę generalską na epoletach, ale narzekał, że w powojennej armii nastał straszny bałagan w stopniach, tytułach, insygniach i mundurach. Charles czekał, aż usłyszy coś więcej. Zapalił cygaro. Duncan odłożył kapelusz i nalał sobie drinka.
Byłem dzisiaj całe popołudnie w sztabie dywizji. Bill Sherman ma zostać dowódcą w miejsce Johna Pope'a.
Czy to są te złe wieści? Duncan skinął głową.
Mamy wciąż milion ludzi pod bronią, ale za rok będziemy szczęśliwi, jeśli zostanie 25 tysięcy. W ramach redukcji zwalnia się wszystkich od pierwszego do szóstego ochotniczego pułku piechoty.
Wszystkich galwanizowanych Yankeesów? Chodziło o konfederackich jeńców, których podczas wojny wcielono do armii Unii i darowano im więzienie.
Co do jednego. Mimo, że dobrze się nam przysłużyli. Uniemożliwili Siouxom wybicie osadników w Minnesocie, odbudowali linie telegraficzne zniszczone przez Indian, obsadzali forty, chronili dyliżanse i pocztę. Lecz już po wszystkim.
Charles podszedł do okna. Cholera, Jack. Przybyłem taki szmat drogi, żeby wstąpić do któregoś z tych pułków.
Wiem. Niestety te drzwi zostały zamknięte.
Charles odwrócił się. Z jego twarzy bił taki smutek, że Duncan był poruszony. Ten żołnierz z Karoliny Południowej, ojciec dziecka jego siostrzenicy, był porządnym człowiekiem, lecz podobnie jak wielu innych, zupełnie stracił orientację i boleśnie odczuwał koniec wojny, która przez ostatnie 4 lata niepodzielnie panowała nad jego życiem.
Trudno, rzucił Charles. Chyba będę musiał zmywać podłogi. Albo kopać rowy. Jest inna droga, jeśli masz ochotę spróbować.
Charles czekał.
Zawodowa kawaleria.
To diabła, to niemożliwe. Amnestia nie obejmuje absolwentów West Point, którzy przyłączyli się do Konfederacji.
To się da obejść.
Charles nie zdążył zapytać, w jaki sposób, bo Duncan mówił dalej.
Wojna zostawiła nadmiar oficerów, ale brakuje wykwalifikowanych żołnierzy. Jesteś dobrym jeźdźcem i świetnym żołnierzem. Zresztą nic dziwnego, skoro byłeś w West Point. Przyjmą cię prędzej niż jakiegoś imigranta z Irlandii, jednorękiego kalekę czy zbiegłego recydywistę.
Charles zastanawiał się, żując końcówkę cygara. A co z moim synem?
Cóż, obowiązywałaby ta sama umowa co wcześniej. Maureen i ja zajmiemy się gasem, dopóki nie zakończysz szkolenia i nie wyjedziesz gdzieś na placówkę. Przy odrobinie szczęścia, jeśli wylądujesz na przykład w Forcie Leavenworth albo Riley, będziesz mógł nająć jakąś żonę pod oficera na niańkę. Jeśli nie, gaz może z nami zostać na czas nieograniczony. Kocham tego chłopca. Zastrzeliłbym każdego, kto by na niego krzywo spojrzał.
Ja też. Charles wciąż rozmyślał. Niewielki mam wybór, prawda? Zostać rekrutem albo wracać do domu, żyć na łaskawym chlebie żony kuzyna Madeleine i siedząc na berce opowiadać do końca życia wojenne historyjki. Znów zaczął rzucić cygaro. Wreszcie spojrzał na Duncana z ukosa i zapytał.
Jesteś pewien, że mnie przyjmą? Charlie, setki byłych konfederatów wstępują do armii. Po prostu musisz robić to, co oni. To znaczy, ługać ile wlezie. Następny!
Zawołał sierżant w biurze poborowym. Charles zbliżył się do poplamionego stołu, pod którym znajdowała się śmierdząca spluwaczka. Za drzwiami wrzeszczał mężczyzna, gdy cyrulik wyrywał mu zęby. Podoficer cuchnął dżinem, wyglądał tak, jakby już 20 lat temu miał przejść na emeryturę i robił wszystko powoli. Charles czekał godzinę, ponieważ sierżant załatwiał sprawy dwóch mężczyzn o dzikim wzroku, nie mówiących po angielsku. Jeden na każde pytanie reagował, bijąc się w piersi i wołając: Budapeszt! Budapeszt! Drugi również bił się w piersi i wykrzykiwał: Zjednoczone Stany Ameryki! Niech Bóg ma w opiece armię Wielkich Równin! Gdy Charles wszedł do pomieszczenia, sierżant zatkał palcami pokryty siatką żyłek nos.
Zanim zaczniemy, zróbcie mi przysługę, człowieku. Ściągnijcie te cholerne szmaty, czy cokolwiek to jest, i wyrzućcie je na zewnątrz. Wyglądają okropnie i śmierdzą jak owcze łajno.
Charles z trudem się opanował. Zdjął cygańskie poncho, złożył je i zostawił na podłodze z desek w korytarzu za drzwiami. Wrócił do stołu i patrzył, jak sierżant zanurza pióro w kałamarzu.
Wiecie, że kontrakt jest na 5 lat.
Charles skinął głową.
Piechota czy kawaleria?
Spytał sierżant. Kawaleria. To jedno słowo zdradziło Charlesa.
Południowiec,
rzucił wrogim tonem mężczyzna za stołem. Karolina Południowa. Sierżant sięgnął po plik kartek spiętych metalową klamrą.
Nazwisko?
Charles wszystko dokładnie przemyślał. Chciał mieć nazwisko zbliżone do prawdziwego, by móc reagować w naturalny sposób, gdy ktoś się będzie do niego zwracał.
Charles May. May.
Sierżant przewertował kartki, po czym odłożył je na bok. W odpowiedzi na pytające spojrzenie Charlesa wyjaśnił.
Spis absolwentów West Point, sporządzony w sztabie dywizji.
Przyjrzał się zniszczonemu ubraniu Charlesa.
Ale wy się chyba nie musicie martwić, że was pomylą z kimś takim. Służyliście już w wojsku?
Legion kawalerii Wade'a Hamptona.
Potem Wade Hampton wystarczy.
Sierżant zapisał coś.
Wasz najwyższy stopień?
Kapral. Skłamał Charles zgodnie z radą Duncana, chociaż nie czuł się szczególnie pewnie.
Możecie to udowodnić?
Niczego nie mogę udowodnić. Moje dokumenty spłonęły w Richmond. Sierżant pociągnął nosem.
Cholernie wam z tym wygodnie, rebelianci. No cóż, nie mamy wyboru. Odkąd Chivington załatwił w zeszłym roku Cheyenne'ów czarnego kotła, te cholerne plemiona z Wielkich Równin zupełnie poszalały.
Charles znał tę historię. W okolicy Denver Indianie wybili grupę emigrantów. Były kaznodzieja, pułkownik J.M. Chivington, zebrał ochotnicze oddziały w Colorado i w odwecie napadł na szejeńską osadę na Sand Creek, chociaż nie istniały dowody, że wódz tej wioski, Czarny Kocioł, czy jego ludzie byli winni tamtych zabójstw. Oddział Chivingtona wymordował około 300 osób, w tym ponad 200 kobiet i dzieci. Napad ten oburzył wielu ludzi w kraju, ale widocznie sierżant do nich nie należał. Mężczyzna, któremu za drzwiami wyrywano ząb, znów krzyknął.
Nie, nie możemy być wybredni,
dodał sierżant, skrobiąc na papierze.
Trzeba brać wszystkich jak leci,
zerknął na Charlesa.
Nawet zdrajców.
Charles poskromił wściekłość. Podejrzewał, że jeśli wstąpi do armii, a musiał to przecież zrobić, bo na niczym innym się nie znał, usłyszy jeszcze podobne uwagi na temat zdrajców. Lepiej się zawczasu przyzwyczaić do znoszenia ich bez reakcji.
Umiecie czytać albo pisać?
Jedno i drugie. Sierżant nawet się uśmiechnął.
To dobrze, choć za cholerę niczego to nie zmienia. Macie wszystko, co trzeba. Minimum jedną rękę, jedną nogę i oddychacie. Podpiszcie tutaj.
Zadźwięczał dzwonek lokomotywy. Maureen wzdrygnęła się. Proszę pana, panie generale, wszyscy pasażerowie muszą już wsiadać. Obłuk pary zasłaniał peron. Charles przytulił zawiniątko z okutanym synkiem. 6-miesięczny gaz wiercił się i marudził, bo męczyła go kolka. Maureen wciąż go karmiła i dziecko nie zawsze dobrze na to reagowało.
Nie chcę, żebym nie zapomniał, Jack, powiedział Charles. Dlatego kazałem ci pozować do dagerotypu, wyjaśnił Duncan. Jak chłopak trochę podrośnie, będę mu pokazywał fotografię i mówił: tatuś.
Charles delikatnie przyłożył synka w ramiona gospodyni, która była zarazem, jak podejrzewał, nieposlubioną żoną starszego pana. Opiekuj się dobrze tym młodzieńcem.
Jeśli sądzi pan, że mogłoby być inaczej, to się obrażę, odparła Maureen, kołysząc dziecko.
Duncan ujął jego dłonie.
Niech cię Bóg prowadzi.
I pamiętaj, trzymaj język i nerwy na wodzy. Masz przed sobą kilka ciężkich miesięcy.
Dam sobie radę, Jack. Wszędzie mogę służyć w wojsku. Nawet u Jankesów. Zadźwięczał gwizdek. Konduktor dał sygnał z ostatniego wagonu i zawołał do maszynisty.
Odjazd! Odjazd!
Pociąg ruszył. Charles wskoczył na stopień wagonu drugiej klasy i machał na pożegnanie. Był zadowolony, że wokół kłębi się para, bo dzięki temu nikt nie widział jego oczu.
Charles usadowił się wygodnie na siedzeniu. Pewnie przez jego ponurą minę nikt nie usiadł obok niego. Nasunął na oczy zniszczony słomkowy kapelusz, a cygańskie poncho położył obok siebie.
Na kolana rzucił nieprzeczytany egzemplarz National Police Gazette. Ciemne strugi deszczu pełzały ukośnie po szybie. Burza i noc ukrywały wszystko na zewnątrz.
Charles przeżuwał nadpsutą bułkę. Kupił ją od handlarza przechodzącego między rzędami siedzeń.
Poczuł nieobcą mu pustkę samotności. Przerzucał stronicę New York Timesa zostawionego przez pasażera, który wysiadł na poprzedniej stacji. Jego wzrok przykuły kolumny z ogłoszeniami. Fantastyczne reklamy okularów, gorsetów, wygód przybrzeżnych parowców. Jedno ogłoszenie proponowało nawet lekarstwo dla cierpiących. Odrzucił gazetę.
Cholerna szkoda, że to nie jest takie łatwe.
Nieświadomie zaczął pogwizdywać melodyjkę, która przyszła mu do głowy przed paroma tygodniami i nie chciała się odczepić. Pogwizdywanie zaintrygowało tęgą kobietę siedzącą po drugiej stronie przejścia. Jej równie pękata córka trzymała głowę na matczynych udach. Kobieta pokonała nieśmiałość i odezwała się do Charlesa.
To piękna melodia, proszę pana. Czy to może piosenka panny Jenny Lind?
Charles uniósł kapelusz. Nie. Sam ją sobie ułożyłem.
Och, myślałam, że to może jej. Zbieramy słynne melodie i spisujemy w nutach. Ursula piękniej gra.
Nie wątpię.
Mimo dobrych intencji słowa Charlesa zabrzmiały zdawkowo.
Proszę pana, jeśli mogę się wtrącić, wskazała gazet na jego kolanach. To, co pan czyta, nie jest chrześcijańską literaturą. Proszę, niech pan weźmie moją broszurę. Bardziej podnosi na duchu.
Wręczyła mu książeczkę przypominającą te, które pamiętał z obozów w czasach wojennych. Religijna publikacja Amerykańskiego Towarzystwa Szlaku.
Dziękuję.
Odparł i zaczął czytać.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących.
Rozgoryczony znów spojrzał w okno.
Nie dostrzegł aniołów ani niebios. Nic oprócz nieskończonej, mrocznej prerii Illinois oraz deszczu, prawdopodobnie zwiastującego przyszłość równie ponurą jak przeszłość. Duncan miał bez wątpienia rację, gdy mówił, że nadchodzą ciężkie czasy. Charles przywarł do oparcia siedzenia i obserwował, jak ciemność umyka. Zaczął cichutko nucić melodyjkę, która wyczarowywała cudowne pastelowe obrazy Mont Royal, czystszego, ładniejszego i większego niż przed spaleniem. Melodyjka opowiadała o straconym domu i straconej miłości i wszystkim, co stracił podczas czterech krwawych lat purpurowego snu o Konfederacji. Opowiadała o uczuciach i szczęściu, którego on prawdopodobnie nigdy już nie zazna.
Podróżą każda miłość jest, za dużo każda miłość chce, choć gubią nas bezdroża serc, nie zawahamy się. Podróżą każda miłość jest, co różą wiatrów znaczy cel, poniesie nas gdzie nie wie nikt, w jakie noce i dni. Podróżą każda miłość jest, za dużo każda miłość chce, choć gubią w nas bezdroża serc, nie zawahamy się. Czasu coraz mniej, dudia znów, coraz większy lęk przed złą gwiazdą. Została nam ostatnia już szansa, by serca zetrzeć.
poniesie nas, gdzie nie wie nikt, w jakie noce i dni. Bez miłości czas utracony, los nam bilet dał w jedną stronę, a na drogę w nieznane nadzieje, że znajdziemy ją. Jeśli istnieje podróżą każda miłość jest, za dużo każda miłość chce. Choć gubią nas bezdroża serc, nie zawahamy się. Podróżą każda miłość jest, co różą wiatrów znaczy cel. Poniesie nas, gdzie nie wie nikt, w jakie noce i dni. Podróżą każda miłość jest, za dużo każda miłość chce. Podróżą każda miłość jest, za dużo każda miłość chce.
Już wszystko program prowadziła Barbara Ilnicka. Do spotkania na antenie w czwartek, a jutro jak zwykle na antenie Mike Oblicharz i American Workers Radio. Do usłyszenia. Przyjemnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.